Ojca wie, że nie tylko Jego pomysły są dobre. Człowiek, to jest fenomenalne. Ja mam doświadczenie, że wiecie, że moje pomysły są tylko dobre. No więc muszę się z tego, muszę nad tym pracować, nie? Że mam właśnie, zatrzymaj się, patrz i słuchaj. To, co mówiłem w pierwszej części. Nawet krzyczący mają czasami rację. Zatrzymaj się, patrz i słuchaj. Tych krzyczących. W tym wszystkim jest spokój, w tym wszystkim jest, wiecie, pewne wrażenie powolnego działania. Często się mówi, że wspólnota działa wolno. Ale dzięki temu działa rozsądnie. Ale czy gdybyśmy działali chaotycznie pod tym emocji, to działalibyśmy lepiej? No nie sądzę. To by tych błędów byłoby tysiące więcej i to by nas tak naprawdę hamowało. Przygotowujemy się w przyszłym roku jako Komisja Informacji Publicznej do organizacji spotkania przyjaciela w Polsce. To będzie takie drugie w takim niedługim okresie czasu spotkanie dla naszych przyjaciół. Spotykamy się i słuchajcie, no i trzeba podzielić zadania. Nie? Trzeba podzielić zadania, trzeba podzielić odpowiedzialność za poszczególne zadania, czyli jakby rozdzielić rolę liderów na poszczególne takie drobne. Całe te warsztaty udają się dlatego, że kilkunastu ludzi będzie pracowało na swoich liniach frontu. To trzeba zaplanować, to trzeba zrobić taką ścieżkę, jak ktoś się spotkał z jak to robią menadżerowie w dużych firmach, trzeba zrobić taką ścieżkę w drobnym kroczu, która na końcu jest spotkanie przyjaciół. Jeżeli nie podzielimy tego, jeżeli będziemy działać w chaosie, nie będziemy dzielić się doświadczeniem, jeżeli lider, ja jako lider, nie postaram się zadzwonić do poszczególnych członków i zapytać, czy mogę ci coś pomóc, czy dobrze ci idzie z tym, co tą odpowiedzialnością, którą dzieje na siebie, to może się okazać, że na końcu są niedociągnięcia, albo jest lipa w ogóle z tą organizacją i nie wyszło. Nie? Natomiast jeżeli mamy tą ścieżkę postępowania i powolutku robimy te kroki do przodu i lider dzwoni i pyta, czy wszystko idzie tak, jak powinno iść, to ten. Ja wiem, że wkrada się tu takie podejście do tego menadżerskiego stylu, że to, czy to jest dobre w ogóle we wspólnocie, gdzie jest wspólnota ducha, nie? Ale z drugiej strony nikt się nie pyta, czy strona internetowa dzisiaj, czy jest potrzebna. Po prostu tak poszła technika do góry. To są pewne techniczne rzeczy, które pomagają w tym, żeby dobrze zorganizować, dobrze przygotować nasze przedsięwzięcia. Zaangażowanie w... A, bo kiedyś Tomek Detektyw, nasz były delegat narodowy, powiedział coś takiego. Moje zaangażowanie w A w miarę zdrowego rozsądku, dodał taki przecinek, jest takie samo, ma tak samo przełożenie na moje zaangażowanie w domu. Czyli im bardziej angażuję się w AA, w miarę zdrowego rozsądku, tym bardziej angażuję się w domu. A mi się wydawało, że jest odwrotnie, nie? Ale rzeczywiście, jeżeli w zdrowy sposób racjonalnie angażuję się w AA, i to wygląda nie na ambicjach, nie na pysze, nie na tym, że ja chcę się poczuć od innych lepszy, tylko uczę się działać dla wspólnego dobra, to jestem w stanie przełożyć to działanie. To ja po prostu mam tak zwaną tą mityczną pogodę ducha. I to się przekłada na dom. Ja nie potrzebuję tam wtedy tak samo zarządzać i łamać tych wszystkich tradycji, o których mówiłem wcześniej. Nauczyłem, wiecie, całe moje życie to jest z moją żoną nieumiejętność kłócenia się. Czyli tak, moja żona ma inne zdanie, zaczynamy coraz podnosić głosy, czasem i krzyczeć na siebie. I no jaka jest moja reakcja? Moja reakcja jest taka, że ja strzelam focha i się nie odzywam. Raz dłużej, raz krócej. Program zadziałał tak, że te okresy nieodzywania się tak zwanego focha były coraz krótsze. Natomiast jak zacząłem jeździć na intergrupy i region i myśmy się tam wadzili, kłócili, żarli i w ogóle ten, ale na końcu tego miesiaczki były, cześć, do zobaczenia i ten. My mamy różne zdania, ale rozjeżdżamy się, nie musimy się przekonać. Jak nie mamy jedności, nie jesteśmy w jedności, to nie przepychajmy pewnych rozwiązań. To zostawiamy, będziemy dalej dyskutować. Ale moim obowiązkiem jakby jest też ciągnięcie tematu dalej. Nie zostawajmy, nie zasypiajmy, nie udawajmy, że tego tematu nie ma. Nie? tylko rozmawiajmy. I to mnie nauczyło w domu, że moja żona ma prawo do swojego zdania. Nie? Fenomenalne w ogóle, kurde. Nie? I nauczyło mnie kłócić się z moją żoną. My potrafimy odejść dzisiaj od siebie, w sensie takim, że ja idę do swoich zdań, moja żona do swoich. I ja idę bez foła. Słuchajcie, to jest fenomenalne. A zawsze wcześniej był foł. By była obraza, teraz to, do, kurde, żebym sobie znalazł żonę. Ja pierdzielę, nie będzie się ze mną zgadzała, nie? A tu służba we wspólnocie, te nasze kłótnie nauczyły mnie, że każdy ma mieć prawo swoje zdanie i przy nim zostać. I ja nie mam siły do tego, nie mam możliwości, żeby kogoś przekonywać na siłę. Ja mogę użyć argumentów i to też jest fajna ścieżka taka, wiecie, dla mnie, żeby przyglądnąć się, jakie ja mam argumenty. Bo być może ja mam tylko ambicje, a nie argumenty. Po co, po co my to w ogóle chcemy robić, nie? Taki weteran od nas, Tadek Czarny, bardzo często przy naszych wszystkich najprawdopodobniej. Jaki jest cel? Panowie, jaki jest cel? No, jaki jest cel? No, trzeba to zrobić, ale jaki jest cel? I wtedy się włącza myślenie. Ja zaczynam myśleć, zaczynam szukać odpowiedzi na to pytanie. Pomysły innych. To, o tym zdaniu mówiłem, o którym mówił Bill, że nie tylko moje pomysły są dobre. Co więcej, Bill napisał o tym tak fajnie, że dobry lider podaje pod rozwagę pomysły także innych, zaznaczając, kogo to jest pomysł. To też taka nauka pokory, nie? Żebym ja sobie nie brał nie swoich pomysłów i nie przedstawiał siebie jako właśnie geniusza, nie? Lider po prostu łączy, nie? Lider łączy i tu trudno też rozłączyć rolę lidera od tradycji, które tak naprawdę same w sobie też łączą, nie? I chronią nas przed rozwaleniem. Może tyle na tą chwilę. 15 minut minęło, Tadzio teraz 15, a później wrócimy do dyskusji.
Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholik. To wszystko, co tak Robert pięknie powiedziałeś, do tego są potrzebne narzędzia. Wczoraj też mówiłeś o narzędziach i ja należę do tych rzemieślników, bo też tam wiele lat byłem rzemieślnikiem i na końcu jak pracowałem, to byłem zarządcą w pewnej firmie i, że tak powiem, przyjmowałem ludzi, szukałem wykonawców różnych i ktoś mnie nauczył tak i do dzisiaj to przełożyłem na AA, że jak przyjeżdżał ktoś na rozmowy, to się pytałem, wie pan co, niech pan mi pokaże swoje narzędzia. Nie? No, zdziwiony, ale otwieram, musiał otworzyć, jak większość przyjeżdżała większymi samochodami i 75% odjeżdżało, dziękuję, do widzenia. Nie? Była krótka rozmowa. Pokaż mi swoje narzędzia, powiem ci, jakim jesteś fachowcem. Czy to dotyczy nas również w rodzinie, jakim jestem ojcem. Mamy narzędzia do pracy w naszej wspólnocie. Właśnie o tych narzędziach my cały czas staramy się mówić. I ja kiedyś zadałem takie przy okazji pracy nad programem i chyba przy koncepcjach, bo tutaj nawet to wziąłem, spróbuję może jak będzie czas przeczytać coś z tego i zadałem takie zadanie podopiecznemu, jakbyś napisał w największym skrócie program A. I on mi napisał 3 razy 12, nic więcej. Nie? Ja to kupiłem, nie? Bo to jest najprostsze wyrażenie, całość. 3 razy 12 to są narzędzia. 12 kroków, 12 tradycji, 12 koncepcji. Skupię się nad koncepcjami, nad bardziej niestrawialnym pokarmem we wspólnocie. Zaraz będziecie się wiercić, bo... Słuchajcie, ja wam powiem tak, że ja do 2003 roku gdzieś myśmy w różne... O, jest tu August. On się przyczynił, że ja się wziąłem za koncepcję. Były straszne wojny. Ja Augusta nie znałem, wszedłem w jakiś czas, żeby poznać komputer, to się zapisałem do grupy A24 i tam dopiero był cyrk. To takiego na świecie cyrku nie było. Wojny, różne podjazdówki, ataki, gonitwy i tak dalej. Ja mówię, kurde. Koncepcje miałem wydrukowane, były tak zwane niekoszerne dwa tłumaczenia. Ja miałem takich wokół siebie przyjaciół, że wszystko, co było gdzieś w Polsce tłumaczone, to oni wszystko do mnie, mnie dawali, bo wiedzieli, że ja tego nie zmarnuję, bo ja stale się o coś pytałem, nie? I wiedzieli, że ty daj tatkowi to, to się nie zmarnuje. Ksero robili, ja mam różne takie rzeczy. I do niektórych zacząłem zaglądać, do niektórych co i koncepcje i były już, wtedy już były na samym początku w jednej z broszurce sponsorowanie w 1997 roku, koncepcje już były wydrukowane nawet, ta wersja skrócona. I ja się pytam, z nikim o koncepcjach w Polsce nie mogłem pogadać. W 2003 roku Marek Waliska chyba rozpoczął w mitingu drukowanie takich, że tak powiem, polskich esejów do tych koncepcji, bo ja jak przeczytałem koncepcję, mówię, kurde, czeski film, nie? Ja muszę się dowiedzieć, żeby mi ktoś coś wyjaśnił z tych koncepcji, nie? Ponieważ zobaczyłem, że i czułem podświadomie, że brakuje mi czegoś w rozwoju i w tym programie. Nie? Sponsor mój był przeciwnikiem koncepcji, bo on ich nie, jemu nikt nie przekazał i tak dalej. Także ja nie miałem do kogo się o to zwrócić. Nie? Szukałem w innych miejscach i próbowałem sam. I te wojny, które się działy, cały czas mi mówiły, kurde, i przecież są te narzędzia, jeszcze koncepcje, do czegoś służą, żebyśmy się nie zwalczali. Nie? Że nieznajomość koncepcji powoduje to, że każdy ma swoją rację. Nie? Że każdy próbuje swój sposób wprowadzić do głosowania, swój sposób pewnie znacie, starsi to wiedzą, teraz już to zaczyna, żebyśmy każdy wprowadzał do swojej karty, czy regionu, czy gdziekolwiek, swój sposób głosowania. Ja byłem krótki czas prezesem zarządu spółdzielni rzemieślniczej i część przeflancowałem do AA, bo mi się tam ze spółdzielni ogrodniczej nie podobało, nie? Bo chodziło o parę cyferek i tak było, taka była i myśmy się kłócili o to, kto jaki system ma wprowadzać we wspólnocie, a wszystko było gotowe, wypracowane, te kłótnie i wojny już dawno przeszły w Stanach i wypracowane na wykute na zrębie różnych niepowodzeń, najlepsze pomysły gotowe podane, ale takie, taki wał, nie? Mówili, że to tam jest do dupy, ktoś wymyślił koncepcję. O, to tak w skrócie. I ja postanowiłem, że te koncepcje, że ja się z nimi zapoznam. Na intergrupie czytałem, nie? Musieli wytrzymywać ze mną. Ja dzisiaj, jak słuchali, jak ja czytałem tych koncepcji, bo ja nie potrafiłem jeszcze w ogóle ich jakoś tam przetransponować, to się dziwię, że nie powychodzili, nie? Nie wiem, może mnie lubili na tym. W mojej intergrupie nie pytałem się o to, ale się dziwię, bo to było strasznie trudne. Później w 2003 roku Marek Waliska, Warszawa, później przyjechał w 2007 roku, otworzył mi oczy Greg, nie? Paroma zdaniami, jego tekst na koncepcję, mocowanie się z koncepcjami, z esejami. Jak jest ważna, jest 12 koncepcja i co to są koncepcje. I musiał od tego zacząć, co to są te koncepcje. O narzędziach mówiłem, że to są narzędzia. Ale teraz koncepcje, jakbym przedstawił inaczej, to jest kręgosłup. Wiecie, co jest kręgosłup? Wszystko się trzyma na kręgosłupie. Struktury, czyli struktury. W koncepcji, na podstawie koncepcji możemy zbudować, stworzyć struktury takie, żebyśmy się nie zwalczali. I w Polsce zwolnili, i żeby było niesienie posłania, żeby było skuteczne. I w Polsce zostały struktury stworzone niby na podobieństwo, ale zasady zostały pozmieniane, czyli nie na zasadach koncepcji. I cały czas jest to, co w tej chwili się przewraca wszystko. To 40 lat się trzymało na starym kręgosłupie i stale coś odpadało. Nie? To takie to jest ważne. W koncepcjach są, żeby były jasne i czytelne, to też ja tą całą drogę przeszedłem. Myśmy warsztatowali, taka była ekipa w regionie, żeśmy, nie wiem, z 20 warsztatów zrobili takich 7, 8, 9 osób i żeśmy przewracali koncepcje w różnych konfiguracjach, w odniesieniu do tradycji, w odniesieniu, w połączeniu z krokami, w połączeniu osobno i tak dalej, do zasad. I na końcu wyszło to, że szukamy zasad, nie? A jest napisane i Bill pisał, że to są grupy zasad, nie? Zasad, nie sugestii, dlatego że jak nie zastosuję tej zasady, to coś mogę spieprzyć, zawalić, nie? Coś nie wyjdzie albo popełnię błąd, który może kosztować nieskutecznością, odrzuceniem, wojenką i tak dalej, nie? To wszystkie negatywne rzeczy, które my, alkoholicy, bardzo szybko jesteśmy w stanie rozdmuchać do jakiejś tam tej potęgi. Nie? I to do mnie przemówiło. I dzisiaj też to staram się przekazać, że koncepcję też mogę powiedzieć, że to jest mała konstytucja. Tam są prawa i obowiązki. Koncepcje mi pozwoliły spojrzeć na wspólne dobro i ja dzięki koncepcjom sięgnąłem do naszej konstytucji. I się okazało, że w trzech miejscach jest o wspólnym dobru napisane bardzo tak mocno, że aż mnie to uderzyło, że ja tego nie znałem. Artykuł 1 preambuła i artykuł 82. Jako obywatel każdy z nas otrzymał od państwa konstytucję i ja jej później szukałem, ja jej nie znalazłem, nie? Pocztą. Był czas taki, że przysyłali do wszystkich do domu i każdy z was dostał do domu konstytucję. Każdy z tych z pokolenia, jak była zmiana konstytucji. Czy ktoś pamięta ją? W domu ma? Nie wiem. Ja wiem, że miałem. Później szukałem, bo ja nie lubię takich rzeczy wyrzucać. Może wyrzuciłem małe mieszkanko, trzy przeprowadzki, gdzieś tam padło. Zdałem sobie sprawę, żeby sięgnąć, zobaczyć, a jak było w tej słynnej, na cały świat naszej konstytucji 3 maja. Nie? Tam też jest zapisane. Nie to wspólne dobro, tylko się nazywało wtedy dobro powszechne. Nie? Konstytucja weszła, ale już wspólnego dobra nie było i to kosztowało Polskę utratą niepodległości na 150 lat. Nie? Doświadczenia niesamowite z historii. Wspólne dobro, którego nie było. I teraz mi to cały czas mówi, jak nie zadbasz o wspólne dobro wspólnoty, to ta wspólnota nie dość, że się nie będzie rozwijać, to może paść. Ale w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby tylko była, trwała, ale żeby się rozwijała. I to jest mój obowiązek jako powiernika, jako którego pełnię służby, jako mandatariusza i jako członka wspólnoty, do której z sercem gdzieś tam przyszedł czas, że ją poczułem. Co jest ważne w koncepcjach? 12 koncepcji mniej więcej tyle zajmuje, a dla służb w Polsce uproszczone to jest strona z kawałkiem. I co jest ważne w tym? Jest parę zasad takich generalnych, bardzo ważne, że słowo, wszystko co jest związane ze słowem konferencja w koncepcjach, nie? To jestem za tym słowem, jestem ja jako alkoholik i każdy z was jako alkoholik. Nie? I to jest proste. Jak czytam coś i dotyczy konferencji, to dotyczy bezpośrednio mnie jako alkoholika. Natomiast wszystko, co jest związane ze słowem powiernik, rada powierników, zespoły powiernicze, jest związane ze strukturą, ze służbą już. Nie? To jest tak, mandatariusz, delegat, rzecznik, to już jest służby. I to jest taki bardzo prosty i najlepszy podział, żeby załapać sens niektórych opisów bardzo trudnych, dlatego że tu w tych koncepcjach to jest opis historyczny i są nazwy amerykańskie oparte na prawie amerykańskim i są kompletnie dla niektórych nierozumiałe i ja wcale temu nie dziwię. Nie o to wcale chodzi. Chodzi o to, żeby z koncepcji wyciągnąć ducha. I ja po wielu lat ćwiczeń z koncepcjami doszliśmy do takiego wniosku po tych warsztatowaniach u nas, że koncepcje to są zasady i tylko w zasadach należy szukać całej logiki, w cudzysłowie, tych koncepcji, że to są grupy zasad. I jakie mamy zasady? Teraz jak przychodzi, ja znów powiem jako sponsor, nie? Jako przywódca, jako lider, jako sponsor. Jeśli ja z podopiecznym rozmawiam, który wchodzi w służbę, to ja mówię, chłopie, są koncepcje, nie? I mówię mu o tym. I mówię, i ty nie musisz wcale dużo znać. Jakie zasady są potrzebne, żeby grupa funkcjonowała w obrębie grupy? Nie? Od tego zacznijmy. No jakie są potrzebne? Co robimy? Wybieramy służby i podejmujemy decyzję. Na tych dwóch zasadach podstawowych, takich, żeby coś zrobić, opiera się grupa. A później jest, czy najpierw jest zasada wzajemnego zaufania, o których już tradycje mówią i tak dalej, o których żeśmy tu mówili. I teraz wracam do tego, do początku, o tym, co mówiłem, co ja przenosiłem jako tam ten członek tej spółdzielni rzemieślniczej, swoje pomysły i myśmy przecinki się, no różne rzeczy żeśmy wprowadzali swoje, bo trzeba było coś zdecydować i teraz kto przyszedł, ja byłem mądrzejszy, jak przyszedłem, to ja pokażę wam, jak macie to spieprzone do dupy, nie przyszedł ktoś po mnie albo z boku, ty kurde, przecież ja byłem tutaj prezesem, co ty piedzielisz, a przyszedł prawnik, mówi, słuchaj, co wy tu macie? Każdy swój pomysł rzucał, nie? I wiecie, jak to jest, nie? Jest wojenka później. Koncepcje natomiast znajome są jednoznaczne i są elastyczne jeszcze na dodatek, co jest wielką rzadkością i wielkim, że w tych tej elastyczności każdy z nas się zmieści, nie? Że tam jest szacunek. Od najmniejszej mniejszości do większości jest miejsce i nie powiem tu o demokracji, tylko o zasadach, które nie pozwalają skrzywdzić na najsłabszych, nie? Które, czy mniejszości, wysłuchać głos mniejszości. Jeśli nie zostanie wysłuchany, to złożyć apelację, jeśli nie, to jako powiernik mam prawo weta i zawetować postanowienie konferencji i nie ma prawa to postanowienie wejść. Mamy masę narzędzi, nie, o których nie wiemy, a które są niesamowicie potrzebne i które jakby nie pozwalają to, że nie musimy się bać, bo jak się coś stanie na jakimś szczeblu, nie, że z grupy coś wyjdzie, do gdzieś tam pójdzie i na konferencji zagłosują coś nie tak, czy pójdzie coś za szybko, to na końcu jest prawo weta jeszcze, nie? Że jedna osoba, która widzi bardzo poważne zagrożenie, zawetuje i ta sprawa zostanie wstrzymana i zacznie się procedowanie od nowa, jaki błąd popełniliśmy, nie? Czy w którą stronę idziemy. Do tego wszystkiego służą koncepcje. Jest prawo apelacji, które mówi, że no, nie podoba mi się decyzja po tym, to ja nie muszę wetować, bo powiernicy tylko mają prawo weta, tylko delegat może złożyć, czy grupa może złożyć apelację. To, co mamy w życiu codziennym naszym, apelację znacie. Jest coś, z czym się nie zgadzam, z jakimś postanowieniem, z wyrokiem składam apelację, my to też mamy i to jest opisane, w jaki sposób robić, nie? I tak dalej, i tak dalej. I teraz wracam do dwóch zasad na grupach takich najważniejszych, które na wszystkich poziomach obowiązują. Wybory. Jest procedura, zasada, procedura trzeciego dziedzictwa opisana, wypracowana po ciężkich bojach. I teraz tak, i historia opowiada o tym i mówi, dlaczego ta zasada jest tak skonstruowana i co się działo we wspólnocie, czym to groziło rozpadem, czy blokadą sytuacji, czy niedorozwojem, dlatego że się nie mogli dogadać i opracowana zasada trzeciego dziedzictwa, która polega, że wybór jest do wszystkich służb tajny. Jest kilka zasad, że jest wybór tajny na kartkach, że potrzeba mieć do służby, do wszystkich służb, chyba że grupa zadecyduje inaczej, 2/3, czyli 2/3 głosów. Tradycyjnie można określić, że to może być 3/4, może być, tradycyjnie jest 2/3 i tak dalej. Że jeśli ktoś nie uzyska 2/3 głosów, to a jest dwóch, zostaje na końcu, jakby jak jest 4 na przykład chętnych, co się u nas nie zdarza praktycznie, ale chodzi o to, że jeśli zostanie dwóch na końcu przy głosowaniach, to jeśli jeden z nich nie uzyska 2/3 głosów, to zdajemy się na poczucie siły wyższej. Kiedy została pierwszy raz w Polsce wprowadzona ta zasada? Na konferencji w 2010 mieliśmy, ja byłem pierwszy raz wykorzystany do tej zasady, bo na prowadzonego konferencję służby krajowej było nas, zostało dwóch na końcu i Maria Matuszewska ciągnęła mnie z tej kartkę i jej zostałem, ponieważ ani żaden z kandydatów nie był w stanie uzyskać 2/3 głosów, no to zdajemy się na działanie, szukamy siły wyższej, decyzji siły wyższej, czyli losowanie. Ja zostałem wylosowany jako, tylko nie pamiętam, czy ja byłem, miałem mniejszą ilość głosów, czy większą od swojego kandydata. I jest tak, że czemu ta zasada służy? Bo to jest bardzo ważne. Skąd się wzięła, że losowanie, że czemu 2/3? Ano tak jest, że jeżeli są delegaci z dużego miasta, gdzie jest dużo grup, nie, zawsze jest lobby. I delegat bardzo dobry, czy ktoś, kto jest kandydat na służbę, na przykład jak ja z Gdyni jestem i w Gdyni jest kilkanaście grup, taki z Pucka nie ma szans przejść, nie? Przy 50 plus, przy zwykłej większości głosów, nie? Bo zawsze jest lobbying i będą głosować za swoim. My dobrze jest, jak z Gdyni, to Zioma weźmiemy, nie? Ta zasada 2/3 pozwala temu, że większe szanse i bardzo duże ma kandydat lepszy niż od tego z Gdyni, ale z Pucka, nie? niesamowita rzecz. To jest sprawdzone i to jest opisane, dlaczego to tak działa. Nie mamy to gotowca i tak dalej. I tu bym mógł to rozwijać jeszcze. To jest jedna zasada. Nie? Druga zasada taka jest przy podejmowaniu decyzji. Zasada zasadniczej jednomyślności. Że debatujemy, nie głosujemy ważnych spraw zwykłą większością głosów. Bo zwykłą większością głosów, ile wystarczy, jak nas tutaj jest 40 osób, ile przy zwykłej większości potrzeba głosów, żeby przegłosować jakąś uchwałę? Jeden.
Dobry mówca.
Nie, jeden głos. Bo zwykła większość polega nie na ilości, tylko przewagą jednego głosu. Jeśli się wszyscy wstrzymają od głosu, a jeden jest za, to przechodzi. Popatrzcie, jak to działa, nie? A myśmy się kłócili i zasadę ta, to jeszcze mówili 50 plus 1, to nie jest zasada zwykłej większości, tylko jest względnej, bo to tam trzy zasady. No różne cyrki. Ja nie chcę już o tym opowiadać, ale tak jest w praktyce, nie? Że zwykłą większością, jednym głosem podejmujemy decyzję straszną dla wspólnoty. Nie? To jest zasada ogólnoświatowa, zwykła większość głosów. Nie? My mamy tutaj tak zwaną kwalifikowaną, czyli zasadą zasadniczej jednomyślności. I teraz tak, jeśli są duże kontrowersje, to znaczy, że trzeba debatować, że ta sprawa nie uzyska 2/3 głosów, to debatujemy, zatrzymujemy się albo pytamy się mniejszości, co należy zmienić w tym, co się nie podoba, czy jest szansa, żeby to przegłosować, jeśli w tym zapisie zmienimy, co można zmienić, żeby się wszyscy na to zgodzili. Nie? Czyli można kilka razy głosować, dochodząc do jednomyślności, albo to odrzucić, odłożyć na inny termin i tak dalej. No nie ma mądrzejszych, na świecie nie ma nikt mądrzejszej zasady jak ta. Ona prowadzi do tego, że my nie toczymy wojen. Zostało to wypracowane i to myśmy też tego nie stosowali. Bo skąd? Każdy swoje głosy. Zwykła to... I też jeszcze na ostatniej konferencji było tak, że poszło jedno głosowanie i rzecz poszła odrzucona, która powinna być jeszcze dogłosowana, czyli zapytana mniejszość powinna być nie, że się nie podoba, tylko co by chciał, bo jeśli się coś nie podoba, to każdy może powiedzieć, ale powiedz, jeśli ci się nie podoba, to co byś chciał w tym zapisie zmienić, nie? I jeśli zmieni sekretarz i powie, czy teraz tak, czy ta mniejszość jest zadowolona z tego, okej. Sprawa przychodzi. Wszyscy są zadowoleni. Nie zostanie to odrzucone, albo zostanie odrzucone i przekazane do dalszego debatowania, czy na następny rok, czy do komisji, obojętnie. To ja mówię na poziomach już takich służby krajowej, bo na grupie takich historii nie ma, ale to są bardzo ważne rzeczy w decyzjach na szczeblu krajowym, dlatego że tam wchodzą w grę pieniądze, różne rzeczy, nie? Gdzie trzeba decydować o wielu rzeczach, o zapisach w karcie konferencji, czy zapisach poradnika i tak dalej. Nie, to wszystko idzie później do grup i trzeba to wszystko wypracować. I teraz chodzi o to połączenie tych wszystkich szczebli, czyli to, co się dzieje, mandatariusz, grup, intergrupa, region, delegatura, konferencja. To powiem wam o tych dwóch zasadach i takie ciekawe, ale chcę wrócić do tego, jaką szkołę dali mi podopieczni, jak zacząłem koncepcję na zasadzie coś takiego robię, że wypisz, jakie są zasady WA i jak łączą się z trzema legatami, nie? Czyli zasady. Słuchajcie, zasad, niektórzy sobie, to są rzeczy, które taka kopalnia jest niesamowita. Podstawowe my znamy i wiemy, że one są i to nie łączymy wcale z koncepcjami, bo zasada wzajemnego zaufania jest naczelną zasadą. Nic się nie w służbach nie odbędzie bez tego, bo sobie ufamy. Nie ma odpowiedzialności karnej, nie ma żadnej odpowiedzialności, jest odpowiedzialność AOSK moralna tylko i tu jest bezwzględnie zasada zaufania. Zasada te dwie, o których mówiłem, do decyzji i tak dalej. Zasada anonimowości, czyli ambicje przed osobistymi, zasady przed osobistymi ambicjami. Zasada rotacji w służbach. Zasada pierwszeństwa, a to już mówiłem. Zasada poszanowania mniejszości, bezwzględnej uczciwości i tak dalej. Zasada okazywania wdzięczności. Te zasady to są normalne zasady życiowe. One są opisane jakby w tekście, nie jakby, tylko w tekście i my mamy znaleźć, i to są koncepcje. często podświadomie my je stosujemy, bo mamy wpojone przez rodziców niektóre takie zasady. Natomiast powinniśmy niektóre poznać, te, które są bezpośrednio dotyczą nas w służbach, po to, żebyśmy na zewnątrz nieśli skutecznie posłanie, a to jest główny cel całej wspólnoty, wszystkich grup i wszystkich służb po kolei. Tak naprawdę na to wszystko pracujemy. Czy coś jeszcze? Czas minął? O, przepraszam.
Mam na imię Robert, jestem alkoholikiem. Będzie jeszcze ten... Ja tak króciutko bym chciał jeszcze nawiązać do mojej wypowiedzi. Co zrobić, jak w grupie jest dwóch liderów? No są dwie drogi. Jeżeli to jest naprawdę dwóch liderów, to jest lokomotywa do działania. To jest taki czat do działania, że jeżeli dwóch będzie to pało. Jeżeli oni się wspólnie mają patrzenie w kierunek, to jest fantastycznie. Ale jeżeli to jeszcze nie są ukształtowani liderzy, ja się tak nieraz czuję, to ambicje tu potrafią zablokować wszelkie działania i nie zrobić nic. Także to jest bardzo istotne, żeby kształtować siebie jako lidera, bo wtedy potrafimy się dogadywać. I moje jeszcze, co do wyboru lidera, te dwie trzecie, popatrzcie, jaka to musi być, jaki ten lider musi być, jeżeli on ma być wybrany dwoma trzecimi, że on naprawdę musi mieć poparcie danej grupy. Nie? Oczywiście ja sobie przypominam, jak to wyglądało w moim wypadku, że nikogo nie było z łapanki, no podniosłem rękę. Kto podnosi rękę, jeżeli nie jest... Bo u nas też jest taka dziwna zasada takiej, bym powiedział, pseudoskromności. Ja się nie nadaję. Ja się nie nadaję, ja się jeszcze do nie, to tam dla nich. No kto tak powiedział, że ty się nadajesz? Konsultować, rozmawiaj z kimś o tym? Czy ufasz sam sobie i ty sam sobie diagnozę postawiłeś, że się nie nadajesz? Nie? I później dochodzą do mandatariusza, zostają tacy mądralińscy jak ja, bo po prostu ambicje mnie wypchały na ten, podniosłem rękę i zatruwałem życie intergrupie przez 2 lata. Nie? A gdyby ci, co z tej skromności przesadnej gdzieś tam, albo gdyby mój poprzednik, mandatariusz, podszedł do 2-3 osób i powiedział, słuchaj, może ty byś mandatariuszem, ja widzę, że ty się nadajesz, no to intergrupa by miała lidera przez pewien czas, a nie mądralińskiego, nie? To jest bardzo, wiecie, ważne na każdym poziomie służb, bo to dzisiaj rozmawialiśmy z Tatkiem, że z reguły tak jest, że podnoszą rękę na ambicjach ludzie i my takich później mamy powierników, nie? I wszystko, i no to macie tutaj przykład, nie? Na szczęście,
tak
są, tak ułożone i skromni przede wszystkim. Na szczęście są tak ułożone, wiecie, nie da się żyć na tych ambicjach cały czas i służba też kształtuje w pewien sposób, nie? I na szczęście gdzieś, ale te początki, co zabrałem w intergrupie, to już nie oddam, nie? To już zabrałem. Byłem nieprzygotowany do służby. I ulubiony mój temat, lider w kryzysie, na króciutko tylko. No bo jak każdy lider, mam potężne kryzysy, nie? I znowu tak wczoraj wracałem, co ja mam zrobić w tym kryzysie? No właśnie mogę iść w tą drogę znowu, nie nadaje się, to nie dla mnie. W ubiegłym roku, jak na pierwszą konferencję powiem, mówię, wypaliłem się, kurde, tymi służbami. Pierdzielę to, nie będę służył. Ostatnia służba, dociągnę to jakoś, nie? Byle jak, ale nie będę. Nie? I dopiero gdzieś zacząłem z powrotem ze sponsorem rozmawiać, dzwonić. Ale wiecie, co najważniejsze? Zacząłem działać. Zaangażowałem się. Chociaż mi się nie chciało. To jest w ogóle dla mnie taki fenomen, kiedy mi się najwięcej nie chce, ale ja się zaangażuję na tym, nie chce mi się, to dostaję takiego wiatru w plecy, jakby naprawdę no mega kop po prostu do działania. Lider w kryzysie dzwoni, mówi o tym, że jest w kryzysie, czy do kumpla, czy do kolegi z komisji, mówi, słuchaj, stary, nic mi się nie chce, kurde, a tu robota leży, przypomnienia mi się tylko w telefonie włączają, co mam kolejnego zrobić z tych działań, a mi się nie chce. Zadzwoń, powiedz, że ci się nie chce, do sponsora, do kolegi i zacznij to robić. Nie? Tomek opowiada bardzo często historię, która mi się podoba, jak przychodzi do niego sponsorowany i mówi, ty słuchaj, ja nie wiem, co się dzieje, nie rozmawiam z żoną, nie dzwonię do ciebie, kurde, nie modlę się, chłopie, ja nie wiem, co się dzieje. Tomek mu mówi wtedy, ty weź kartkę i napisz. Zacznij rozmawiać z żoną, zacznij się modlić. Gość dzwoni za tydzień, ty słuchaj, działa. Działa, zacząłem to robić. Nie? Potrzebujemy czasami tego, znaczy czasami, potrzebujemy bardzo często tego drugiego człowieka, który mi pomoże iść w tej drodze. I według mnie lider potrafi o tą pomoc poprosić. To jest chyba takie, bym powiedział, nawet fundamentalne, żeby prosić o pomoc, kiedy straciłem wiatr, kiedy mam kryzys, kiedy jest gorzej. Dobra, Tadziu, my się nagadali. Teraz pytania albo z czym się nie zgadzacie, do czego macie, proszę bardzo.
Tak, ja mam takie pytanie. 2/3 to są z głosami wstrzymującymi się.
Jest to opisane, nie ma. 2/3 całości. To jest dokładnie opisane w procedurze trzeciego dziedzictwa, nie? Czy w zasadzie zasadniczej jednomyślności. Przy zasadzie 50, czy na każdy poziom. Bo to jest zasada, dotyczy wszystkich struktur, jakie mamy we wspólnocie, czyli grupa, intergrupa, region, krajówka, meeting światowy, służby generalne, czyli w Nowym Jorku. Wszędzie jest ta sama zasada. Ona jest na tyle elastyczna, że grupy do potrzeb czy mogą zmienić tą zasadę, podwyższyć próg albo obniżyć próg, nie? Ale przed głosowaniem. W sprawach mało ważnych czy wymagających natychmiastowej potrzeby obniża się próg, bo trzeba podjąć szybko decyzję i czasami nie ma czasu, żeby tam 2-3 miesiące debatować nad tym, nie? Żeby z powrotem wrócić i Rada Powierników czy następna konferencja to rozpatrzy. Ale we wspólnocie, wiecie, młyny wspólnoty mielą bardzo powoli i wszystko sobie idzie i powinno iść tak od grupy, wszystko do konferencji i później delegat wszystko po kolei przenosi na grupę i to jest zasada działania służb. Nie wiem, czy coś więcej byś chciał usłyszeć.
Czy to samo wstrzymanie dla mnie od głosu jest niedoinformowane, że po prostu czegoś nie wiem i teraz dlaczego nie wiem? Czy nie zaangażowałem się, żeby się dowiedzieć, albo nie było mnie, no to ja wolę w ogóle nie głosować, bo nie mam informacji, nie? Albo poprosić, jeżeli to jest ważne, że to przesunięcie, to wstrzymanie się. Ja mam podjąć decyzję, no tak albo tak.
Ja mam problem z tą korekcją. No to jest piękna teoria, że tak powiem, jak wiecie, to jest tłumaczenie. W tej chwili jakby proceduralnie tylko w komisji nominacyjnej zdaje się przyjęto, że nie ma głosów wstrzymujących się i to się praktykuje. No bo teoria jest teorią, ale rzeczywiście ja miałem też ten przywilej być w tej komisji nominacyjnej i to było bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast no, na innych różnych poziomach służb, wielokrotnie, nie stykam się z tym, że są głosy wstrzymujące. Sam chyba ostatnio nie tak często, ale oczywiście też się wstrzymują głosy i tam istnieje. Więc jakby z jednej strony mówimy o czymś, co być powinno, to jest konstrukcja naszego poradnika służb, czy opisać rzeczywistość taka, jak być powinna, no ale rzeczywistość istniejąca czasami jeszcze odbiega od tego, jaka powinna być. I to wstrzymywanie od głosów się zdarza. To ja bym chciał podążyć sobie ten temat, bo to, że nie ma. No, ty powiedziałeś, Tadeusz, że nie ma, wyjeżdżasz, nie? Teraz. I teraz na jakiejś grupie, no był powiernik, powiedział, że nie ma wstrzymujących się.
A ja nie powiedziałem, że nie ma.
Nie,
ja nie powiedziałem, że nie ma, absolutnie. Ja chciałem wyjaśnić, jeśli mogę, jaka jest różnica i co to wpływa matematycznie. Na nic nie wpływa, dlatego że wstrzymujący czy przeciw są po tej samej stronie, odbiera możliwość za, nie? A natomiast ma duże znaczenie takie, że jeśli ktoś jest przeciwny, to jest w opozycji, jest mniejszość. Mam obowiązek, konferencja czy obojętnie jaka będzie struktura, jakie spotkanie, obowiązek wysłuchania głosu mniejszości i spytanie się po tym wysłuchaniu, czy obecni tu na sali zmienili swoje preferencje przy głosowaniu i kto zmienił. Jeśli się zmieniło, natychmiast jest następne głosowanie. Jeśli nie, to co można poprawić, co można zmienić. Nie? Natomiast głos wstrzymujący to jest niedoinformowany, albo ja jako powiernik jestem umoczony w tym problemie i nie powinienem stawać po żadnej stronie. Taka jest opcja, że nie głosuję w swojej sprawie, czyli wstrzymuję się do głosu. Jeśli moja sprawa jest na tapecie, czy jeśli ja uczestniczyłem, czy jestem bardzo mocno zaangażowany w to, to ja moralnie nie powinienem tego przeważać, tylko dać innym na to, żeby mój głos nie zaważył, nie wpłynął na wynik głosowania. Czyli to jest też kolejna mądrość, nie? Że ja nie przeważam głosu. Oczywiście są sytuacje, że przeważają, bo chcę, że jednego głosu patrzy, że może jeden głos przeważyć, powiernik, czy ktoś inny, ja akurat mówię powierniku, to ja zagłosuję. No, nikt nie zabroni. Natomiast nie powiem tu o grzeczności, ale duchowość nasza, czy moja, mi nakazuje, żebym ja w swoich sprawach nie głosował. I to też jest opisane, że my nie głosujemy w swoich sprawach. Ci, którzy są zaangażowani, dajemy możliwość oceny sytuacji pozostałości całego gremium. I to jest no, niesamowita, mądra zasada, nie? Ale ja muszę mieć na tyle pokory, żebym się od tego odłączył i to jest głos wstrzymujący się też.
Ja bardzo ci mówię, że to wypowiedziałeś, bo kłótnie, których ja byłem świadkiem, nawet przyjaciele dzwonili, dotyczyły tego, po której stronie mamy liczyć głosy wstrzymujące się. Jako przeciwnej, jako za. To mówię, tak, przyjemnie, tak dawno na jednej z grup naszej intergrupy. I oczywiście to są głosy, które są po tej stronie przeciwne. No, chciałbym bardzo silnie przekonać, że to są głosy, które się liczy po stronie za, ten argument nie. Więc zadzwonimy do BSK, taki był pomysł.
Dzwonili.
Oni nam powiedzmy.
Dzwonili.
Ale dziękuję Ci, że to powiedziałeś, bo to jest to, z czym się na grupach przy tego typu różnych głosowaniach często...
Ale i te dwie zasady powinniśmy znać, albo wiedzieć, gdzie je szukać. Nie na pamięć, ale jak jest sytuacja, to wiemy, że jest w tym i w tym miejscu. Opisane jest w trzeciej czy czwartej koncepcji, sięgam sobie tutaj i czytam. Aha, tak, 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 super, nikt się nie kłóci, nie? Mamy to przygotowane.
Pan najmniej, jestem alkoholikiem, bardzo najpierw chciałem podziękować Wam za prowadzenie tych warsztatów, a ja mam taki prosty chłopak jestem spod Radomia i chciałem się zadać pytanie do Tadeusza. Dwa mam pytania. Pierwsze, bo ja z historii jestem bardzo cienki. Kiedy tradycje zostały wprowadzone do wspólnoty, kiedy zostały spisane, nie pamiętam albo nie wiem w którym roku.
W 57 czy wcześniej? W 62 koncepcję, w 50. Nie powiem, w 50 którymś roku.
W 52 książka.
Okej, 52. Więc moje pytanie drugie wychodzi z pierwszego. To jak ci alkoholicy wyzdrowieli do 52, którzy spisali program, bo. Ja słucham Tadeusza i mówi, że program to 3. A ja czytam jedną księgę. Ja może fanem nie jestem, przepraszam. Fanatykiem wielkiej księgi, takim fanatykiem kropka w kropkę, zdanie po zdaniu, ale to jak oni tam wyzdrowieli? Jak rozwiązali swój problem do 1952 roku? Ja już nie mówię o tych koncepcjach, co zaczynają.
Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, zajrzyj do historii i sobie przeczytać, bo czytać umiesz, nie? Ale nie będę. To jest długa opowieść. To jest historia na zasadzie prót i błędów. Wielu z nich się zapiło, bo byli ambitni i powiedzieli, uważali tak jak ty, że było 6 kroków i będziemy 6 kroków realizować. Cała historia jest i tablice z krzyżykami za tym stoją. Wielu cierpiało i na podstawie tego, co wycierpieli, zostały spisane tradycje. Mając doświadczenie, że grupy waszyngtońskie, które były 100 lat temu, a się rozwijały bardzo 10 razy szybciej jak AA, bo mieli w ciągu roku chyba 500 000, na co myśmy czekali tam kilkanaście lat, rozpadły się w bardzo krótkim czasie, bo się okazało, że wdały się w to. I to był znak Billa, Bill był wizjonerem i on widział, że po wydarzeniach, które się dzieją we wspólnocie, że ta wspólnota, jeśli nie opiszemy pewnych zasad, się rozpadnie. Tak jak grupy waszyngtońskie. I to wszystko wynika z historii. I zostało, w związku z tym zaczęli debatować, że to musimy wprowadzić. Nie? Pewne rzeczy, które były, pochodziły z Biblii, były zastosowane w oparciu o działanie grup i to było stosowane, tylko było to inaczej nazywane. Zostało to jakby określone, dopisane jako całość i wprowadzone, zatwierdzone, a na końcu koncepcje, bo już jest na początku struktury, nie było żadnych struktur, nie było, była sekretarka, która tam gdzieś pieniądze pobierała, było i nie było struktur, a jeśli jest dzisiaj 80 ponad pracowników samych w GSO, Rady Powienników i tak dalej, wydziały prawne, to trzeba było w jakiś sposób opisać, zarządzać, na jakichś to zasadach ma być. Nie? I to wszystko jest w koncepcjach opisane. Ale to są wszystko, to jest wynik doświadczenia. I jak sobie popatrzysz tutaj w Wielkiej Księdze, ona została napisana bardzo, bardzo wcześnie, jak były dopisane tradycje, które się nie nazywały tradycjami kiedyś, to zaczynają się od jakiego zdania? Doświadczenie nauczyło nas. Co to znaczy doświadczenie dla mnie? To znaczy nie to, co się wydarzyło, tylko to, co ja zrobiłem z tym, co się wydarzyło. Bo to, co się wydarzyło, to jest, no wydarzyło się. To jest problem, który został nierozwiązany. A wspólnota rozwiązywała sytuację na podstawie różnych doświadczeń, czy zdarzeń, które się zdarzyły, i to się nazywa doświadczenie. I mówienie o doświadczeniu to jest mówienie o czymś, nie to, co się zdarzyło, tylko to, co ja zrobiłem z tym, co się zdarzyło. I no taka jest sekwencja tego. Jeśli cię nie wystarcza, to zapraszam do przeczytania historii. Jeszcze raz dziękuję.
Dzięki.
Drugie pytanie jakie było?
Nie było.
Nie było.
Jak jest cisza, to jeszcze i to już ostatni głos będzie. Ja sobie mam mój w tym temacie, który od wczoraj się ciągnie, ten twój kij w robisko. Ja mam jakieś takie wrażenie, że to jest zupełnie akademicka dyskusja. I teoretyczna. I powiem szczerze, dlatego że myślę sobie, że to nie jest tak, że ty propagujesz program 12 koncepcji i tradycji, a po drugiej stronie, umownie mówię tylko dla potrzeb dyskusji, są ludzie, którzy negują potrzebę tradycji i koncepcji. Ja myślę, że w ogóle całe zamieszanie tutaj, ten film dotyczy swój program, który ty używasz, bo tak masz, to jest okej, okay, nie? Przecież wielu ludzi, którzy nie używa słowa program, w konotacji z tradycjami i koncepcjami, jest głębokim fanem tradycji, praktykuje tradycję i na swojej grupie, i w swojej służbie, i w swoim domu. Jak niedawno koncepcje weszły, bo to one dopiero się przekopują. Również ludzie to używają i uważają, że program jest tak naprawdę, sobie pomyślałem, że gdybyśmy tak długo tutaj posiedzieli i mieli hektolitry kawy, to wyszlibyśmy z jednym przekonaniem zupełnie. I tak chciałem to powiedzieć.
To jeśli mogę, to ja powiem tak, że nie chodziło o pokazanie tego, że oprócz kroków istnieje coś więcej, co ma bardzo wielkie znaczenie na całość, nie? Że po to, żebyśmy wyszli na zewnątrz i się połączyli na zdrowych zasadach ze światem zewnętrznym, a nie tylko w naszym gronie, jest potrzeba czegoś więcej niż tylko kroków. To mi o to chodziło, żeby to pokazać. I to jest równie ważne jak kroki, bo program ja robię po to, żeby wrócić do świata zewnętrznego w sferze duchowej, nie w sferze biznesowej, bo biznesy często mamy doskonałe, często alkoholicy po 20 latach tracą biznesy i jest odwrotnie, nie? Ale to świadczy o tym, że my w sferze duchowej mamy z powrotem wrócić do świata, w którym albo wcale nie byłem, bo ja nie byłem w nim wcale, i stworzyć nowe więzi i się w tym dobrze czuć, żeby się ze mną dobrze inni czuli i żebym ja się z innymi dobrze czuł. Dziękuję.
Godziny kochanek. Tu na tej sali kiedyś usłyszałem też właśnie tutaj, że było tych koncepcji. Nie wiem, kto to właśnie prowadziło nasze koncepcje, jak było, nie? Ale było takie coś powiedziane, że właśnie kroki to służą temu, żebym to ja się nie zabił. Nie? Tradycje temu, żebym nie zabił grupy, tak? A koncepcja było to, żeby służyli, nie rozwalili czy nie zabili wspólnoty. Tak? Tak to skróciłem?
To różne to jest.
Tak, Tadziu?
Coś takiego. No.
Kroki, żeby pokochać siebie, tradycje, żeby pokochać drugiego człowieka, a koncepcje, żeby pokochać wszystkich dookoła, nie? Czyli drugiego człowieka we wspólnocie, albo siebie nie zabić, tradycje, żeby nie zabić drugiego człowieka, a koncepcje, żebyśmy się grupowo nie zwalczali. Nie? No to takie są różne tam takie opowieści. Do każdego coś może do innego docierać. Wszystko jest potrzebne i cały mój wysiłek, który tutaj włożyłem, to był po to, żeby wam może pokazać albo poprosić, żebyście, że to wszystko jest ważne. Nie? W jakim stopniu, to każdy z was do tego podejdzie jak potrafi, nie? I jak może, jakie ma predyspozycje. To, to tutaj nie ma narzucania. Ja sobie stawiam w pierwszej kolejności wysoko poprzeczkę, a w drugiej kolejności swoim podopiecznym. Nie? I jak przychodzi podopieczny, mówię to, żeś ty nie wiesz, do kogo trafiłeś. Nie? To jest pierwsza moja to. Ale nie jest tak źle. Proszę.
Nazywam się Agnieszka, jestem alkoholiczką. Słuchajcie, ja do tej dyskusji chciałabym tylko powiedzieć, że jak zwykle bywa, mówicie cały czas o tym samym, ale innym językiem, kłócicie się cały czas o to samo. I ja myślę, że to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy zacznę od programu, czy zacznę od koncepcji, czy zacznę od 12 tradycji. Znaczenie ma to, żebym się na tym nie zatrzymała. Czyli jeżeli zrobię program, żebym zaczepiła o tradycję i poznała te tradycje i zaczęła je wprowadzać w własne życie. I tak samo koncepcję. Bo często widzę, i też ja taki miałam etap, że zrobiłam program i tak się zamknęłam w sobie, że tradycje to B, a koncepcję to już w ogóle nawet nie mówcie, bo to jest czarna magia. I na tej zasadzie zaczęłam działać i tylko, że w ten sposób krzywdziłam i siebie i innych. Bo nie poszłam z tym dalej. I także myślę, że właśnie ważne jest to, żeby nie ustać na tym, że się zrobiło program 12 kroków i żeby się na tym nie zatrzymać. Bo potem staje się takim właśnie leczącym diakonem. I jeśli chodzi o tak naprawdę, tak jak tutaj Tadeusz mówił, że jak trafia do niego ktoś, to każe mu poznać historię. A myślę, że ja jako człowiek potrzebujący czegoś, podświadomie szukam tego, co jest mi potrzebne. Jeżeli ja trafiam do Tadeusza, to dlatego, że najpierw jest mi potrzebna historia, podstawy, ta cegła, która mnie będzie trzymać, a jeżeli trafiam do kogoś innego, kto daje mi program, to też dlatego, że ja w tym momencie tego potrzebuję. Dziękuję.
Przekonaliśmy was może do tego, że... Czy chcecie być liderami?
Nie za bardzo. Za dużo czytania, wiedzy jeszcze i tak dalej.
Roboty.
I roboty. Ale wszystko przed wami. Liderowanie we mnie odkryło kilka talentów, których ja nigdy w życiu bym siebie o to nie posądzał. Dopiero po wieku 50 parę lat służba mi odkryła to, czego ja nigdy w najskrytszych marzeniach u siebie bym nie zobaczył. I to jest takie cenne. To jest skarb, to jest kopalnia, służba to jest kopalnia diamentów niesamowitej wartości. Jeśli się w to zagłębicie i przyjmiecie, to nie ma nic piękniejszego. I z tej studni, tego źródła ja nie czerpię łyżeczką. Jak mówię, że jak słyszę, że tylko nie łyżeczką trzeba jeść, bo się udławić. Nie. Wodę ze studni się czerpie nie łyżeczką, a wiadrem. Skarb się nie bierze po grosiku, tylko garściami. Biorę garść i tyle, ile mogę biorę. Tak jest, tak należy program brać. Kto jaką ma garść, taką weźmie. Kto jakie wiadro ma, oby nie brał cedzaka. Bo tylko cedzak.
Czego?
Cedzaka. A są tacy. Ja też taki byłem, miałem taki okres, że mi się wydawało, że ja czerpię, a tam wszystko przelatywało. Nie? Był taki okres.
To August?
Mam na imię August, jestem alkoholikiem.
Cześć, August. Cześć.
Ja tak właśnie koncepcję zahaczyłem od ciebie, Tadeuszu. Dokładnie wtedy zacząłem się uczyć przez te kłótnie, które wyskoczyły na naszym tym internetowym meetingu AA. Ale dlaczego podniosłem rękę? Bo o odkrywaniu. Ja tu nie mam nic do dodania już, to co powiedzieliście o tradycjach, koncepcjach i tak dalej, ale coś ważnego dla mnie chcę podkreślić. Ja wiem, że to dotyczy innych, którzy garną się do służby. A garną się do służby, jak powiedział już ten nasz przywódca na początku, ludzie jak świnie do nauk języków obcych. Czyli mało, nie? Ale ci, którzy to pomknęli ten haczyk rozwoju duchowego, to wiedzą, że ta droga na zewnątrz jest najkrótszą drogą na wewnątrz do samego siebie. I o to mi chodzi. Ja podejmuję się tej służby, żeby oddać naturalnie to, co sam dostałem za darmo, ale o moją trzeźwość, o moje odkrywanie, o którym wspomniał Tadeusz, to są cuda tam się dzieją we mnie, dzięki właśnie temu rozwojowi duchowemu. I za to jestem wdzięczny całemu temu programowi naszemu i wam. Dziękuję.
Dzięki.
Dzięki.
Może by ktoś odpowiedział, dlaczego nie chce być liderem?
Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Nie chcę być liderem, bo to jest odpowiedzialność. Jeśli nie jestem sam odpowiednio ukierunkowany i nie mam dobrej podstawy, jak mam innym ludziom kierować albo pokazywać drogę? To jest ogromna odpowiedzialność, której nie zawsze jestem gotów, albo nie jestem na tyle odważny, żeby ją podjąć i stanowić. Mam wiele wątpliwości z własnym życiem, z własnym postępowaniem, a teraz jeszcze mam wziąć odpowiedzialność za kogoś, albo komuś zwrócić uwagę, czy powiedzieć, jak mam postępować. To jest, wiele razy jest to przekraczające moje możliwości. Dziękuję.
Dziękuję, super, Tomek.
Podsumuj to.
Ja uważam, że na tej sali siedzą sami liderzy.
Bo tu przyjechali i na sprawie.
To są ci, którzy podjęli wysiłek, zrobili jakiś krok, w jakimś kierunku jeszcze nie bardzo wiedzą w jakim, ale zrobili, podjęli ten wysiłek i są tutaj. Tu siedzą sami liderzy. Tak jest moim zdaniem. Każdy z nas jest na innym etapie i opowiem wam takie doświadczenie stąd, z Karlsberga. Byłem, ja najwięcej się uczę wtedy, kiedy siedzę cicho i słucham innych ludzi i miałem możliwość doświadczenia tu w Karlsbergu. Takiego doświadczenia, opowiem wam w skrócie, na czym ono polegało. August prowadził spotkanie, ja wtedy siedziałem z boku i to było spotkanie, które dotyczyło powstania, albo dlaczego ma powstać intergrupa. Pierwsza intergrupa tutaj, nie? I August odczytał po co, dlaczego, nie? I zaczęła się dyskusja. Po pół godzinie chłopak, który siedział tutaj z boku, taki z Monachium, podchodzi, podnosi rękę, mówi: słuchajcie, wszystko ok. To, co tam August przeczytał, to jest, ja to wszystko zgadzam się, tylko po co nam jest ta intergrupa? No to August jeszcze raz czyta i mówi: słuchajcie, ta intergrupa nam jest potrzebna, ten. No i znowu jest dyskusja, ja siedzę cicho. Dyskusja, po pół godzinie znowu przyjaciel z Paryża podnosi rękę, mówi: słuchajcie, ja to wszystko rozumiem i jest, się ze wszystkim zgadzam, ale po co nam jest ta intergrupa potrzebna? Na tym polega, moim zdaniem, każdy z nas tutaj jest na innym etapie. Każdy z nas przyjechał z czym innym, każdy z nas ma inne potrzeby, rozmaite. Żebyśmy w AA podjęli jakąkolwiek decyzję, każdy z nas musi rozumieć, po co tu jest, po co tu się znalazł. Choroba alkoholowa moim zdaniem polega na tym, że alkoholicy myślą, że jest tak, jak myślą.
To by
ja przez lata wierzyłem, że ja chodzę na prawdziwki i zbieram je w drzewostanie bukowym. A mi alkoholik mówi: przecież to jest sundębczaki. A ja chodziłem do dębowego, do bukowego lasu zbierać grzyby. Kiedyś do nas na grupę przyszedł alkoholik, obok mnie siedział i mówi, że on nie jest alkoholikiem, nie ma problemu żadnego i my zawsze wracamy do pierwszego kroku. I w pewnym momencie, po jakimś czasie, on wykrzyknął, mówi: ja jestem alkoholikiem. A ja myślałem, mówi, słuchajcie, co on mówi, a ja myślałem, że alkoholik to jest ktoś taki, kto jak widzi alkohol, to się rzuca na niego i musi go wypić. Ja tak nie miałem, więc ja nie byłem alkoholikiem. Słuchajcie, to jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Alkoholicy myślą, że jest tak, jak myślą. Tu ktoś mówi: ja przyszedłem do AA i mówię, nie mam liderów i nie ma przywódców. Nie ma takiego czegoś i tutaj problemy i radości proszę mi zostawić. Każdy z nas jest na takim poziomie, na jakim jest, ale każdy tutaj siedzi, takie jest moje zdanie, każdy z nas tutaj jest liderem. Tylko jesteśmy na innym etapie. Jeden mówi, że nie ma liderów, drugi mówi: tam pierdzielą bzdury i w ogóle nie. A ten, co tam siedzi, i tam ten jeden mówi, o kurde, może ja zobaczę do książki, co oni tam gadają. Może mają rację. Każdy to jest dzisiaj.
Dzięki. A decyduje i tak sumienie grupy.
Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze chciał was zapytać, bo a propos gotowości, bo wiadomo, że struktura jest długotrwała, że się idzie, jeżeli mówimy o jakimś liderowaniu już w powiernictwie. Natomiast właśnie, czy jak macie sponsorowanego i mówicie mu, słuchaj, weź tam służbę i myj szklanki, to pytacie się go wcześniej, czy on jest gotowy do tej służby?
Mam mieć.
Nie, bo tą gotowość później można nie segregować, nie wiem, ale czy trzeba być gotowym do mycia szklanek, nie? Bo... Agnieszka się zgłosiła.
Agnieszka, jestem alkoholiczką. Ja mam ze swojego doświadczenia, ja słyszałam od swojego sponsora, czy jestem gotowa zrobić wszystko, żeby to zrobić. I tego się potem mój sponsor trzymał przez cały program. Cały czas mi to przypominał. Byłem gotowa zrobić wszystko. I na tej też zasadzie pracuję ze swoimi metodologicznymi. Ja nie pytam się, czy on jest gotowy mieć szklanki, czy on jest gotowy coś tam, tylko na początku dostaję takie pytanie, czy jesteś gotowa zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć, żeby wyjść z tego stanu. I potem się tego trzymam. Dziękuję.
Dziękuję. Łukasz?
Tu ktoś przede mną, tak?
Tak, nie zauważyłem.
Ja się chciałem po tym samym podpisać, co właśnie Bożanka powiedziała przed chwilą. Nie o to chodzi, często nie chodzi, czy jestem gotowy. Mnie sponsor na początku zapytał, czy ja chcę przestać pić. Ja pierwszy odpowiedź powiedziałem, że nie wiem. Zapytał jeszcze raz, czy ja chcę przestać pić. I odpowiedziałem, że tak, to znaczy, że wyraziłem gotowość na wszystko. Że ja poświęcę wszystko. Nieistotne jeszcze to, czy ja będę mój kubki, czy będę później pełnił jakąkolwiek inną służbę. No muszę mieć tą gotowość. Jeżeli ja chcę przestać pić faktycznie, jeżeli chcę osiągnąć ten zdrowy rozsądek, chcę się pozbyć obsesji picia, to ja muszę zrobić wszystko. To przez samo wyrażenie tej chęci zaprzestania picia ja zgłaszam swoją gotowość do wszystkiego. Do pełnienia służb, do robienia tego, co jest potrzebne, żeby wyzdrowieć.
Dziękuję. I Łukasz?
Łukasz alkoholik. Mi sponsor powiedział, no słuchaj, chcesz zrobić, no to trzeba służyć i koniec, no nie? I tak dopóki gdzieś na początku, no to ja widziałem efekty bardzo szybko, tak? Myję szklanki, wieszam tablicę, coś się dobrego dzieje i to robię, nie? Nie wiem, czy to była gotowość po prostu. Ja chciałem się lepiej poczuć, koniec. Tyle chciałem. I to mi służby dały. Natomiast później mi gdzieś Bóg takiego podopiecznego zesłał, który jest dużej części ode mnie i tak dalej. I właśnie w służbach, nie? Ma takie doświadczenie w służbach bardzo duże i on mi powiedział, że gdzieś, on był kolporterem tej grupy i mi przekazał tą służbę, tak? No i ja zadałem takie pytanie, jak pewnie wielu z was zadaje, czy ja jestem gotowy na tą służbę, nie? A on mówi, no pewnie chciałbyś być perfekcyjny, nie? I mówi tak, że tak naprawdę spróbuj sobie jakby inne, nie zadawać tego pytania. Powiedział mi też coś takiego, że służby zwane są po to, żeby ty się nauczył pewnej rzeczy właśnie. Tu nie chodzi o perfekcję. Tu chodzi o to, żebyś po prostu, żebyś robił, nie? Pewnie, no, świat jest taki, każdy z nas jest inny. Jeden lubi numerki, może nadaje się bardziej na skarbnika niż drugi, nie? Jakby gdzieś, ale ja myślę też, że to się też jakby dzieje intuicyjnie. Ktoś, kto lubi matematykę i liczby, to idzie i podnosi rękę, nie? Że tutaj jakoś, to się jakoś tak dzieje, ale to na co chcę zwrócić uwagę właśnie na to, że to nie ma być, moim zdaniem, bardzo mi się podoba to, co mi ten mój podopieczny powiedział, że to ma ja nie być perfekcyjny, ja mam to po prostu robić i się nauczę tego. Dziękuję.
Dziękuję.
Mam na imię Tadeusz, jestem alkoholikiem. Ja uważam, że należy zadać pytanie, czy jest ktoś gotowy, czy ma chęć.
Z tego tytułu, że moje doświadczenie przy braniu i zrozumienie takie. Był człowiek, który miał gotowość podjąć służbę mandatariusza, ale nie miał gotowości przyjść na następny meeting, na następną grupę, znaczy na następne spotkanie, na meeting. On wyraził gotowość, on chciał, ambicje, przerosły jego ogromne możliwości i jego zaangażowanie. Znam ludzi, których gdy zadałem pytanie, czy chce myć naczynia, on nie był do końca przekonany. Mówienie mu, że ma to zrobić, uważam, że też może go zrazić do jakichkolwiek późniejszych służb. Więc zadanie pytania i zaakceptowanie decyzji tego człowieka ma ogromne znaczenie, bo dyplomacja moja, z moich lat doświadczeń, wiem sam, że jeśli coś ktoś mi nakaże, nie zawsze to działa na moją korzyść. I u mnie odruch przez picie zawsze był odwrotny. Jeśli nie mam gotowości, to lepiej mi zostawić mnie w spokoju, z mojego doświadczenia. Bo jeśli mam gotowość, to sam się zgłoszę za jakiś czas, ewentualnie zapytam kogoś innego, jak mogę pomóc. Wiem i zauważyłem z doświadczenia, że po prostu ludzie, którzy przez jakiś okres czasu przychodzą na spotkania, sami zaczynają pomagać przy zwykłym myciu. I ci ludzie już okazują poprzez swoje zachowanie gotowość. I wtedy nie muszę zadać tego pytania, ale ludzie, którzy są gdzieś, siedzą z boku i nie zadam tego pytania, a zaproponuję mu formę pomocy albo pracy, to może go nawet zrazić do tego. Czyli ta forma dyplomacji jest bardzo ważna. Jak ja podchodzę do danej osoby? Bo jednej osobie pomogę tym, że go zmobilizuję, ale drugą mogę zranić albo zrazić do tego, żeby cokolwiek zainteresował się, czyli zgłębił same swoje postępowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Sebastian teraz, później przyjaciel, później...
Ja mam na imię Sebastian, jestem alkoholikiem. Ja powiem szczerze, ja nie pytałem do podwiecznego, czy on jest gotowy do podjęcia służby nigdy. Ale powiem tak, że ja jeśli pomagam komuś, kto chce tej pomocy, to robię to na podstawie własnego doświadczenia. A ja nie mam doświadczenia w zdrowieniu bez podejmowania służby. Ja kiedyś tak próbowałem, nie? No to już mówiłem wcześniej, że lata byłem bez pomocy, nie robiłem nic, no i byłem w depresji często i tak dalej. Ja wiem doskonale, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną i to nie zależy od tego, czy ja piję, czy nie piję. I chciałem jeszcze tylko dowiedzieć. Ja mówię tak, w ten sposób właśnie Gnito sponsor powiedział. Znajdź sobie jakąś służbę w AA. Ja mu nie mówię, nie? Że idźmy i szklanki, weź komfortera. Tego też tak nie sugeruję. Ja tylko właśnie dobrze by było, żebyś już sobie poszukał jakąś służbę, znalazł sobie służbę we wspólnocie i tyle, nie? I też mu ani nie daje czasu, że masz tydzień na to, nie? Dwa, czy coś. Tylko faktycznie, jak później w ogóle nie chce nic robić, no to ciężko mu jest pomóc, nie? W tym momencie. No i tyle. Nie? No takie jest moje doświadczenie, jeśli chodzi o to. Dziękuję.
Dziękuję.
Piotrek, jestem alkoholikiem. Na temat tej gotowości, to ja myślę, żeby być gotowym, mówię o sobie, to też trzeba poczuć ten program. Trzeba pokochać, trzeba polubić to, trzeba w to jakoś wejść. Ale też wiem, jak ja gdzieś tam zostałem na początku, nie mówię, że tam skrzywdzony, ale pamiętam gdzieś, jak zacząłem chodzić, to moje pierwsze meetingi, u nas jeszcze były takie audycje w radiu. I gdzieś tam było na tej zasadzie, że ja pewnie miałem wtedy 3 miesiące tej, można powiedzieć, abstynencji, czyli właściwie to było daleko. I mi zaproponowano, żebym ja poszedł do tego radia. Gdzieś tam miał być alkoholik, który ma kilkanaście lat, ktoś to ma tam 4-5, no i ja ten, powiedzmy, świeżo. Ja nie umiałem odmówić na tamten czas, bo dochodzi do mnie guru, który nie pije naście lat, no bo jak siedzę na meeting i ktoś tam nie pił dychę, no to wiadomo, kto on dla mnie był, nie wiadomo i nie wiedziałem, z czym to zjeść. No i tu fajnie by było, jakby przyszedł do tego radia. Ja się tak zestresowałem, że poszedłem pić, bo ja nie umiałem na tamtą chwilę ani odmówić, no nie umiałem powiedzieć, że ja nie przyjdę, no gdzieś to w tej prywatnej rozmowie. Fajna ta rozmowa, wszystko ok, ale nie byłem na tym etapie. No i mi się był problem gdzieś tam przez ten pierwszy okres czasu wysłowić, a gdzie tu iść do radia. I nie umiałem powiedzieć, że ja nie jestem na to gotowy po prostu. Stanąłem przed jakimś tam problemem czy dylematem, co tu zrobić. Poszedłem klaść, no bo to było dla mnie na tamten czas najlepsze rozwiązanie, wiedziałem. I myślę, że naszą rolą, czy rolą tych liderów, czy innych, dzisiaj z tego doświadczenia wiem, że jeśli się to człowiekowi gdzieś taką służbę proponuje, to też trzeba mieć jakieś takie wyczucie, zobaczyć czym to, jak to, bo naprawdę można gdzieś krzywdzić kogoś. No, no nie mówię, bo piłem jeszcze po tym nie raz, nie dwa, ale może bym się wtedy zatrzymał na jakimś etapie. Pewnie jeszcze sobie szukałem tego powodu, nie byłem gotowy, w tej bani jeszcze nie miałem tak poukładany jako trzeźwiedzi. Znalazłem sobie ten następny argument, których miałem wcześniej miliony, bo teściowa, bo radio, bo żona niedobra, bo inne rzeczy. Ale gdyby pewnie gdzieś mi tam okazano inaczej, to może by się to nie zadziało. Dzięki.
Dziękuję. Rafał?
No ja nie Rafał, jestem alkoholikiem. Jest on, jest sponsor, zapytał na początku. Bo pytanie było, czy powinniśmy zapytać, że jesteś gotowy pobyć szklanki, tak?
Pytanie jest otwarte, możesz sobie wiedzieć.
Słuchaj, mi się zdarza, jak ja pracuję z chłopakami, że ja dopiero w którymś roku się pytam, my gadaliśmy o gotowości, ja zapominam o tym. Wiecie dlaczego? Mi się sponsor zapytał kiedyś na początku, czy jestem gotowy zrobić wszystko. Ja oczywiście powiedziałem mu, że tak, ale ja nie byłem gotowy, bo dopiero później się okazało, jak ta gotowość we mnie dojrzewała, że gotowość to jest robienie tego, na co ja kompletnie nie mam ochoty. Tak. To jest gotowość. Przełamywanie swoich słabości. Jak ja mam się rano cholera wstać i wyjść z psem, ja nie jestem gotowy. Ale jeżeli nie będę o tym myślał, nie będę dyskutował, a wstanę i to zrobię, ja okażę swoją gotowość. Więc jeżeli ja bym miał kogoś zapytać, czy ja jestem, czy ty jesteś gotowy pomyć szklanki, to w odpowiedzi, jeżeli bym miał usłyszeć nie, to ja się decyduję na to, że idę za niego i myję te szklanki, cholera jasna. No tak, tak gdzieś sobie to wyrobiłem w bani, nie? Jeżeli rozmawiam z kimś w pracy o czymś, proszę o jakąś pomoc, to jest to, co powiedziałeś ty, to ja idę, robię i pokazuję mu, w jaki sposób on może mi pomóc to zrobić, nie? No w ten sposób wypracowałem swoją gotowość, przez działanie, przez chociażby postawienie drugiego kroku, że zacząłem się modlić, nie? Nie? Że skoro ja nie mogę, tak? A może to zrobić Bóg, to muszę się do Niego zwrócić. Więc ta moja gotowość polega na tym, że codziennie rano klęczę i się modlę. Czyli ta gotowość to jest czyn, to jest robienie czegoś, a nie mówienie. To tak możemy bić pianą tej gotowości, dojdziemy do czwartego kroku i wszyscy podopieczni mi się rozpływa. Bardzo często to jest. Gadamy o gotowości, przychodzi czwarty krok, cholera jasna, gdzie są ci gotowi? Bo trzeba napisać. To ja tak mam. Taki zrobił sponsor. Dzięki.
Dziękuję.
Ja umiem Janek, jestem alkoholikiem.
Cieszę się, że tu jestem, od tego co zacznę. Jeszcze bardziej się cieszę, że się odważyłem, żeby zabrać tutaj głos. Wy dodaliście mnie wy przygotowaliście mnie tutaj swoimi wypowiedziami na to, że teraz mówię. Widzicie, miała mi się taka moja historia, dopiero teraz zrozumiałem. Coś się zadziało ileś lat temu. Byłem mandatariuszem, no i ta służba kazała iść gdzieś tam do intergrupy, do tych niedobrych takich. Myśmy siedzieli na jednej grupie i tam to w ogóle jakieś barany przychodzą i tam. I tak mieliśmy wytłumaczenie, dlaczego nie chodzi. Trzeźwiliśmy sobie, tam iluś nas było i fajnie było. No. Jak poszedłem na tą intergrupę, na to spotkanie intergrupy, widzicie, to najpierw przychodziłem do swojej grupy i mówię, wolę tam pierwszą głupotę, słuchajcie, bo ja dalej chciałem być ze swoimi chłopakami, nie? Ze swoimi, dalej chciałem być w tej grupie. Ale kurde, oni coś tam pieprzyli, ale coś tam było dziwnego. Coś tam było bardzo dziwnego, bo mnie tam ciągnęło co miesiąc. Nie wiem czemu, nie wiem co, nie wiem. Wiecie co, po jakimś czasie zobaczyłem, co tam się dzieje, że ten pełni tak, ja tamten opowiada, a ten tamten coś tam. I zwróciłem uwagę, że ci ludzie coś robią, nie? A ja jak opowiadałem o swojej grupie, chwała Bogu, że ją miałem, bo nie mogłem, bo wtedy nie musiałem mówić o sobie, tylko mówię, wiecie co, a u nas, u mnie na tej grupie, to w ogóle nic nie robią. Fajnie, że miałem tą grupę, bo jeszcze wtedy wstydziłem się powiedzieć o sobie, że to ja nic nie robię, nie? I był taki moment, że zdałem się chyba sobie, doszło do mnie, że ja też coś muszę robić. Głupio mi było, tak naprawdę to zaczęło do mnie cieszyć, że jest mi cholernie głupio, bo jestem wśród ludzi, którzy coś robią, którzy fajne rzeczy robią, opowiadają, ja tego, widzę, że się tym cieszą, widzę to cały taki nie? A ja gdzieś sobie w kątku usiadłem i tak siedziałem, nie? I tak, żeby tylko to odpękać, żeby to odpękać, ale nie mogę. Wiecie, co sobie myśliłem? Że myślałem sobie tak, żeby mi dali święty spokój, bo ja już gdzieś czułem, że gdzieś to pójdzie dalej. dalej, że gdzieś coś będą ode mnie chcieli, to ja poprosiłem o służbę myjącego szklanki. Jak już wziąłem to służbę myjącego szklanki, myślę, lub, teraz to jest, mogę chodzić za tym i tę grupę, odpieprzą się ode mnie, bo jak jedna służba, przecież takie techniki już znałem, że ich też. Wiecie co? Ale to nie trwało za długo, bo jakieś te szklanki w ogóle mi nie szły. Jakoś mi nie pasowało, to ludziska tam myli te szklanki, jakoś w ogóle ta służba, żeby tak to... Coś tam było nie tak. I któregoś razu jedna z koleżanek, była służba taka, to co mówiłeś wcześniej, jak jeszcze były te komisje, do komisji, komisja finansowa do Rady Regionu, z intergrupy do komisji finansowej, no, wtedy się któraś tam z koleżanek do mnie mówi, a może ty byś się ruszył dupę i coś zrobił. I pamiętam, wiecie co, że wtedy powiedziałem, nie dam rady już dłużej odmawiać. Bardzo się broniłem, ale gdzieś we mnie pod spodem przyszedł ten moment, jak te szklanki prosiłem, czy to się nawet nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy, nie? Że to tam wtedy, że to gdzieś tam już wtedy to się zadziało, że to mogło być związane z tą gotowością, bo ja siebie dobrze nie czytam. Ale inni łatwiej coś tam pewnie potrafią wyczytać. Nie? Takie moje dzięki.
Dziękuję.
Na imię Adam, jestem alkoholikiem. Ja bym chciał trochę zmienić to pytanie do tego podopiecznego. Bo ja bym chciał się zapytać, czy...
Słuchajcie, za moment będzie przerwa, nie? Tak za moment zrobimy przerwę, żeby nie robić tego.
Ja bym chciał się zapytać, czy ja jako sponsor jestem gotowy tłumaczyć temu podopiecznemu, jakie korzyści osiągnie przez to, że będzie pełnił tą daną służbę. Kiedyś lata temu wyczytałem, czy nauczyłem się, że lider może pociągnąć za sobą ludzi tylko wtedy, jeżeli pokaże im, jakie korzyści mają z tego, że zrobią daną rzecz, daną ideę przeprowadzą. Jakie oni korzyści pociągną, będą mieli, a nie ja jako sponsor. I ci ludzie wtedy poszli za tym liderem. Dziękuję.
Dziękuję, to jest ważny temat, do którego ja tylko nawiążę, bo myśmy o tym też rozmawiali na poziomie intergrupy. Dlaczego ludzie nie chcą iść do służby? Dlaczego? Ale kiedy my, jak my opowiadamy o tej służbie? Jak my się dzielimy doświadczeniem? Czy ja w ogóle sam sobie zadaję pytanie, co mi ta służba daje? I potrafię przedstawić to, nie? I to jest bardzo, dziękuję ten temat, sobie o tym zapomniałem nawet, ale to jest bardzo istotne.
Panie, jak podoba się z tym alkoholikiem, skończę tym roku na konferencji Służby Krajowej Służby Delegata i usłyszę po raz kolejny coś takiego. Sam nie wiem, czy właściwie jak ja powiem, że nie dać kończą służbę, to mówią, pamiętasz, że byłeś w jednym roku już. Każdy mi delegat, że teraz właściwie jestem przygotowany, żeby tą służbę zacząć. I to jest to, o czym trochę Łukasz mówił. Ja myślę, że w moim przypadku w tej drodze służb, to są służby, do której jestem gotowy. Mój sponsor jak mnie pytał o to, czy jestem gotowy, ja mówiłem, że jestem gotowy, chociaż w kraju się okaże. Jak ja myślę, że są służby, które wymagają przygotowania, a są służby, które nie wymagają przygotowania. Jakby to są dwie inne rzeczy, no, zupełnie. Ja jestem z tej szkoły, jak mówię, że robię wszystko, sponsor mi mówi, to robiłem, to szedłem, chciałem na rezultat taki, że nie mogę złożyć. Natomiast są takie służby, wiadomo, że cały czas mówimy o gotowości, o zgłaszaniu się ludzi, ale tak naprawdę do służby istnienie danej grupy powołuje. Bo gotowość i chęci to jest jedna rzecz, ale teraz co z ukształtowanym sumieniem grupy? Na grupie to jeszcze różnie bywa, ale mówimy o intergrupie czy o regionie, nie? Wspomnieliście o tym wczoraj, że jakie mandatury się wybieramy. Wypychamy kogoś do służby, bo ktoś mówi, że jest gotowy. A czy tak naprawdę w sumieniu myśmy rozpoznali to, czy ta osoba się nadaje do służby? Potem nam jest najłatwiej go krytykować. Jest takie powiedzenie, że każda służba jest dla każdego. A druga część jego mojego przeciwnika, że nie każdy nadaje się do każdej służby. Ja pamiętam, jak Mike byłeś chyba. Mike robił nam warsztaty w rzekach Stałpili. Ja mówię, słuchajcie, jeżeli ktoś ma skrzeczący głos jak wrona, to nie proponujcie mu, nawet jak jest tak najbardziej gotowy, żeby telefon odbierał. Jak alkoholik dzwoni. Niech mieszkanie, niech robi inne rzeczy. Jest dużo rzeczy do zrobienia. Więc jakby pokazał to anegdotycznie, ale że na pewnym poziomie służby to istnieje odpowiedzialność tych, których powołują. A jak się zaczyna służbę na mandatariusza i potem jak się przejdzie przez poziom służby w regionie, to mam takie wrażenie, że z pomocą sponsorów, przyjaciół, jak się tą służbę robi solidnie, to ona przygotowuje dobrze, lepiej, gorzej do służby delegatem. Więc to nie może być delegatem, to jest ta mądrość wspólnoty, koncepcji struktur służby. Że zaczynasz na grupie, tam się wszystko zaczyna. Nie? Tam jest sprawdzian tak naprawdę. Nie? I potem jesteś albo nie jesteś, tak jak mówię. Ja się zastanawiam, bo będę miał te dwie minuty, żeby dziękować za służbę wspólnoty. Czy byłbym lepszym delegatem? Pewnie byłbym lepszym. Ale dzisiaj mogę służyć komuś, jest przyjaciel z naszego regionu, który obejmie ten mandat. Nie? Jeżeli zechce, to jestem w stanie podzielić doświadczeniem swoim. Więc te wszystkie służby mnie przygotowały do tego miejsca, w którym jestem. Ale tak jak mówię, chciałem zwrócić odpowiedzialność przy tych pewnych służbach na poziomie regionu i dalej odpowiedzialności tych, którzy do służby powołują. Bo jakby ten wątek jest taki, gotowy, pchamy się, chęć, chcemy czy nie chcemy, ale tak naprawdę to my bierzemy odpowiedzialność. To nie jest tak, jeżeli ktoś się okaże, że ktoś służbę pełni nie tak źle, to nie jest jego wina. Odpowiedzialność ponoszą ci, którzy powołali go do służby. Czy daliśmy mu wsparcie? Czy daliśmy mu wsparcie? Czy odpowiedzieliśmy na jego wezwanie? Czy prośbę o pomoc, jak żeśmy mówili? Różnie sformułowano. Czy dobra, już poszedłeś z tej racji?
Dzięki. Tak, zapomniałem o tobie, przepraszam bardzo. Także jeszcze jedna wypowiedź i ten, i będziemy robić przejść.
A mi się rozbierało więcej, wiesz? Ja przyjechałem tak naprawdę mówiąc, bo cały czas czekałem, aż ktoś coś powie na temat uprawiania polityki przez liderów. Na ile lider na grupie, czy w ogóle w strukturach jest zobligowany do tego, żeby uprawiać nawet tą drobną politykę, taką jak ty mówiłeś o tym, żeby nie pytać na forum grupy o to, kto chce pełnić jakąś służbę, czy tak jak u mnie się praktykuje, że to sumienie grupy kogoś zgłasza, prawda? A na ile trzeba najpierw się przygotować, czyli podejść do kogoś, spytać, czy chciałby się podjąć takiej służby, nie? Gdzie tu rozgraniczyć to uprawianie polityki przez liderów?
Bill o tym pisał. Pisał o polityku, który jest krzykliwy i ten, i o mężu stanu. Bill o tym pisał i warto to też pamiętać, że spryt to nie jest to samo, co manipulacja. Albo dobre praktyki rozmowy osobistej to nie jest to samo, co manipulacja. Nie? I próba manipulowania sumieniem, czy próba manipulowania ludźmi. Nie? To ma służyć. Natomiast ja bym się upierał jednak przy tej gotowości, słuchajcie, żebyśmy nie byli przesadnie skromni, że jeżeli sumienie grupy, to ja się też mogę zwrócić do tego sumienia o pomoc. I służby światowe zostały stworzone, byli takie podstawy, dwie tam, wydanie literatury jednej dla wszystkich i zrównoważona polityka public relations. Czyli zrównoważona polityka informacyjna o całej wspólnocie. I tacy ludzie będą tą politykę uprawiać, jakich my wybierzemy mandatariuszy. Jakie będziemy mieć mandatariuszy. Nie? Że tu taki, żeby każdy w swoim sumieniu, ja też, bo to albo przede wszystkim się zastanowił właśnie nad kształtowaniem tych liderów, nad tym, żebym sam się stał tym liderem i ciągnął to do przodu. Dziękuję bardzo. To wszystko na tyle.
Czy będzie druga część?
Nie, to już koniec.
Myślę, że to bardzo dużo jest.